Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami gość Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Droga morska to chyba najważniejszy czynnik dzisiaj w przewozie towarów w międzynarodowym handlu. 90% towarów w handlu zewnętrznym samej Unii Europejskiej i 40% w jej handlu wewnętrznym jest transportowanych właśnie drogą morską. Na świecie to ponad 80% towarów przewożonych jest właśnie drogą morską. Ja tylko, żeby zadziałało Państwu na wyobraźnię, powiem, że jeden kontenerowiec może zmieścić nawet 20 000 kontenerów wypełnionych towarami, a powstają większe kontenerowce. W Chinach właśnie zbudowano takiego, który przewozi 24 000 i to jest obecnie największy. W dobie globalizacji, która być może już powoli odchodzi do historii, chociaż tego jeszcze nie wiemy, wystarczy, że zabraknie jakiegoś komponentu, na przykład do produkcji leków, takiego komponentu, który jest w Chinach produkowany, przewożonego do Europy drogą morską, i to w Europie zabraknie podstawowych leków, bo nie ma tego komponentu, dzięki którym podstawowe leki można wyprodukować. Jak właśnie w różnych krajach europejskich można się dziś o tym przekonać? No i dzisiaj właśnie o znaczeniu przemysłu okrętowego, między innymi dla materialnego bezpieczeństwa Polski i Europy. Jak bardzo to jest ważne, jak duże to jest znaczenie?
Więc, pani Wanda, według szacunków Światowej Organizacji Handlu rzeczywiście drogą morską przewożone jest blisko 90% wolumenu i około 70% wartości handlu międzynarodowego. Duża część dóbr konsumpcyjnych, które używamy na co dzień, transportowana jest do nas drogą morską. Nasza taka codzienna aktywność i egzystencja, dobrobyt w dużej mierze zależy od handlu morskiego, czego no nie zawsze jesteśmy świadomi. Jeżeli spojrzymy na rzeczy, które używamy na co dzień, czy to w postaci skończonego produktu, czy półproduktu, z którego jest montowany, nie wiem, w Polsce, czy w Europie, czy surowiec w końcu, z którego jest wytwarzany również duża część żywności, no to wszystko to dociera do nas na jakimś etapie drogą morską. Który to transport, tak na marginesie, jest najtańszy, najbardziej ekologiczny. I powiem tak, handel morski jest krytycznie ważny dla naszego normalnego, codziennego funkcjonowania. Z kolei kondycja branży morskiej, w tym stoczniowej i okrętowej, jest silnie powiązana z koniunkturą w handlu międzynarodowym. No niestety produkcja statków służąca do transportu właśnie produktów, półproduktów, surowców, żywności została niemal całkowicie przeniesiona na Daleki Wschód, do Chin, Korei Południowej i Japonii. Ja przypomnę tylko, że udział Europy w produkcji okrętowej, jeżeli chodzi o to nasz brutto, na początku lat 90., czyli na początku tej takiej gwałtownej globalizacji ubiegłego wieku, na początku lat 90., wynosił 45% produkcji światowej. Obecnie waha się w okolicach 5%.
No niestety, od razu, panie dyrektorze, zapytam, dlaczego przeniesiono tę produkcję? No więc, dlaczego Europa się wyzbyła tego, co miała w sumie najlepszego
Dokładnie. Europa, ale również Stany Zjednoczone. No wyzbyły się całych sektorów produkcji okrętowej na rzecz Azji. Pytanie, dlaczego tak się stało? Otóż no jest to efekt tak zwanej globalizacji, czyli otwarcia rynków i dominacji czynnika zysku ekonomicznego nad innymi czynnikami, na przykład bezpieczeństwem, ale ja bym tutaj użył dosadniejszych słów. No jest to efekt krótkowzroczności, no i zwykłej chciwości wielkich korporacji, które przeniosły całe sektory produkcji i know-how do Chin, bo tam było taniej. No krótkoterminowo rzeczywiście taniej, ale poprzez transfer know-how Stany Zjednoczone i Europa zbudowały sobie konkurencję, z którą teraz przegrywają. No i wyobraźmy sobie, do jakiej by doszło apokalipsy, gdyby w razie konfliktu zbrojnego w tamtym regionie, w którym są napięcia, wstrzymana by została dostawa statków służących do handlu morskiego. No niestety, wracając do pani pytania, elity polityczne w Stanach Zjednoczonych czy w Unii Europejskiej przez wiele lat nie dostrzegały albo bagatelizowały ten problem. Natomiast no, Chiny, komunistyczne Chiny, w swoim programie Made in China 2025 jasno stawiały sprawę, że chcą zdominować światową gospodarkę morską. No i obecnie następują coś się zaczyna zmieniać. No, w Stanach Zjednoczonych tam się toczy bardzo szeroka dyskusja nad odbudową zdolności stoczniowych. No, natomiast niestety Unia Europejska, szczególnie Komisja Europejska, ciągle jeszcze jest w letargu i tego nie dostrzega, bo bagatelizuje ten problem. Pomimo wielu alarmistycznych głosów ze strony naszego europejskiego środowiska okrętowego, no, Komisja Europejska zdaniem naszego środowiska nie robi nic, przez co szkodzi naszej branży wystawionej na nieuczciwą, dotowaną chińską konkurencję. No dlatego też poszczególne kraje członkowskie zaczynają brać sprawy w swoje ręce. No ostatnio na przykład w Niemczech mieliśmy tutaj upadek z dużej stoczni MV Werft w Wismarze. Rząd niemiecki nie pozwolił, żeby ta stocznia po prostu została unicestwiona. Przejęła ją stocznia wojenna, producent okrętów wojennych, stocznia ThyssenKrupp Marine System. No i tam w tej stoczni będą produkowane okręty podwodne. Rządowi niemieckiemu chodzi tutaj o zachowanie zdolności stoczniowych, które są, to zrozumienie zaczyna docierać, które są krytyczne dla naszego bezpieczeństwa. No później być może MV Werften będą wrócić do produkcji cywilnej. My w Polsce no, musimy iść podobną drogą i dlatego, no, tak powiem, ani jednego centymetra kwadratowego więcej terenów stoczniowych dla deweloperów. Ten potencjał stoczniowy, który mamy, musimy utrzymać i zintensyfikować. I tak reasumując, tak jak handel morski jest krytycznie ważny dla naszego tutaj funkcjonowania, to utrzymanie zdolności stoczniowych, tak jak tutaj Sojuszu Zachodniego, czyli możliwości budowy, przebudowy, remontu statków, jest krytycznie ważny dla utrzymania tego handlu, czyli dla naszego normalnego funkcjonowania. Pojawiają się tutaj rzeczywiście coraz liczniejsze i silniejsze głosy za koniecznością odbudowy przemysłu stoczniowego w krajach Sojuszu Zachodniego.
I to jest bardzo ważne. Jeszcze jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację teraz okołowojenną związaną z Ukrainą, z sankcjami nałożonymi na Rosję, z tym, że przestajemy i cała Europa kupować surowce z Rosji. Trzeba je przewozić statkami, więc znaczenie posiadania własnej floty rośnie. Rośnie w związku z tym znaczenie też posiadania sprawnych stoczni, a ja tylko przypomnę, bo myśmy też niedawno mówili o tym w audycji, że Korea Południowa, która jest potentatem, jeśli chodzi o budowę statków, właśnie ogłosiła plany dotyczące projektów wartości $2 miliardów, które mają wesprzeć biznes morski, mają mocno inwestować w nowoczesne technologie, chcą wybudować do 2026 roku 50 statków. No i w tym momencie, jeśli kraje europejskie nie będą miały podobnych programów, to leżymy rozłożeni na łopatkach, że już nie wspomnę o cenach frachtu, gdzie też w sytuacji i pandemicznej, potem postpandemicznej nagle się okazało, że wielkie morskie oligopole mogą dyktować warunki przewozu towarów. Windowały ceny nawet o 300%. Były takie sytuacje. To się potem oczywiście przełożyło też i na inflację w Europie. Gdybyśmy mieli własne statki, sami byśmy przewozili te towary, zupełnie inaczej ta sytuacja by wyglądała. I to było o zabezpieczeniu tego bezpieczeństwa materialnego, a teraz o militarnym porozmawiajmy. Dlaczego to jest z kolei ważne? Z jakiego punktu widzenia to jest ważne? Bo można powiedzieć, że wojna poza terytorium Ukrainy i akwenem Morza Czarnego się nie toczy, więc ktoś mógłby stwierdzić, po co jednostki militarne nam na morzach.
No więc po to, żeby zabezpieczyć handel morski, potrzebna jest silna flota wojenna. A z kolei po to, żeby ta flota istniała, potrzebny jest przemysł stoczniowy, zdolny zbudować, utrzymać i wyremontować te okręty wojenne. No w tej chwili mamy rzeczywiście napięcia polityczne związane z napaścią Rosji na Ukrainę, ale również z agresywnymi poczynaniami no tutaj Chin wobec Tajwanu, za którym z kolei za Tajwanem stoją Stany Zjednoczone. No i te właśnie napięcia mają potencjał przekształcenia się w globalne starcie zbrojne pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, o czym już się otwarcie mówi w swoich analizach. Ja może zacznę właśnie od tej drugiej sprawy, bo otóż no jeżeli tak porównamy potencjały zbrojeniowe obu krajów, Stanów Zjednoczonych i Chin, szczególnie no, morskie i powietrzne, gdyż one tutaj są takie, powiedzmy, kluczowe. w tym ewentualnym konflikcie, to w dalszym ciągu Stany Zjednoczone mają dużą przewagę nad Chinami. No bo na przykład jeżeli tak porównamy liczbę lotniskowców, to Amerykanie mają ich w tej chwili 11, natomiast Chiny mają 2. No ale w tej chwili rozpoczęły intensywne dozbrojenie, do którego mają odpowiedni potencjał. No i niedawno zbudowali trzeci lotniskowiec, rozpoczęli budowę czwartego i tak naprawdę nikt nie wie, ile ich wybudują. No natomiast jeżeli chodzi o inne typy okrętów wojennych, no to już nie jest tak różowo i ta różnica no, to jest szybko niwelowana lub nawet już jest zniwelowana w niektórych typach na korzyść Chin. Ja może tylko tak tutaj taki może mały rys historyczny dla porównania. Otóż w trakcie II wojny światowej Stany Zjednoczone zmagały się no, z innym tutaj azjatyckim tygrysem, mocarstwem Japonią. W momencie ataku Japonii na bazę Pearl Harbor kraj ten posiadał 10 lotniskowców. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to w rejonie Pacyfiku posiadały 4 lotniskowce, 4 w innych regionach, czyli ogólnie 8, czyli no, te siły były w miarę wyrównane z lekką przewagą Japonii. Ale tak, każda wojna to zawsze straty w uzbrojeniu, zniszczenie sprzętu, zatopione okręty, jego zużywanie się, awarie, no, które trzeba zastąpić. I tu kluczowe staje się posiadanie potencjału przemysłowego, w tym potencjału stoczniowego, który jest w stanie uzupełnić ewentualne straty. No, de facto każda nowoczesna wojna to jest wojna przemysłu. No i teraz wracając do tej wojny amerykańsko-japońskiej, tak per analogia tego, co się może teraz wydać. Otóż w trakcie trwania Japonia była w stanie wybudować jedynie 3 lotniskowce. Natomiast Stany Zjednoczone wybudowały ich ponad 100. No w tym te 24, te ogromne klasy ASEC, ale kilkadziesiąt mniejszych tak zwanych lotniskowców eskortowych. No Amerykanie stracili w czasie wojny 9 lotniskowców i było widać, że miały taki potencjał, że potrafiły je spokojnie zastąpić i wybudować ogromną przewagę nad flotą japońską. No flota japońska pod koniec wojny właściwie przestała istnieć, niemal cała została zatopiona. No i teraz w czasie całej wojny przemysł stoczniowy amerykański był w stanie wybudować około 6 tysięcy jednostek pływających różnych, to transportowych, służących do przemieszczania wojska, jednostek wojennych. I teraz tak, potencjał stoczniowy Stanów Zjednoczonych, ta jego przewaga nad Japonią umożliwiła Stanom Zjednoczonym zwycięstwo wojny na Pacyfiku i nad Niemcami w Europie, dokąd też trzeba było przetransportować drogomorską armię wraz ze sprzętem i wyposażeniem. I teraz, jeżeli wrócimy do czasów obecnych i porównalibyśmy dzisiaj potencjały stoczniowe Stanów Zjednoczonych i Chin, no to tutaj jest sytuacja niemal odwrotna niż ta, która była w czasie II wojny światowej. No, przewaga Chin jest tutaj wprost druzgocąca. Według amerykańskich ekspertów, którzy bardzo, bardzo tutaj głośno alarmują o tym już od kilku lat, a szczególnie głośno w ostatnim roku, cały amerykański potencjał stoczniowy zmieściłby się w jednej dużej chińskiej stoczni. I teraz tak, pod koniec ubiegłego roku Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził rekordowy budżet na budowę okrętów dla amerykańskiej Navy wynoszący 31,5 miliarda dolarów i w tej chwili w amerykańskich stoczniach zamówionych jest 80 okrętów wojennych, z czego 54 są już no, w obecnych jakichś tam różnych etapach budowy. Cała gama, niszczyciele, fregaty, okręty podwodne, pomocnicze. Ale niestety amerykańskie stocznie nie są w stanie sprostać oczekiwaniom Kongresu i dowództwa floty. Czemu ostatnio tutaj głośno było, dał publiczny wyraz szef operacji morskiej, pan admirał Mike Gilday. No jego przekaz do amerykańskich stoczni był stanowczy i jasny. Ja cytuję tutaj, bo ten jego głos był cytowany przez prasę, się podkręć się tempo, budujcie szybciej. Tutaj posiadanie floty wojennej, która zabezpieczy morskie szlaki handlowe i zapewni przewagę nad ewentualnym agresorem, jeżeli by doszło do tego, jest to i krytycznie ważne. Ale po to, żeby posiadać flotę, potrzebne są stocznie, które wybudują i zapewnią serwisowanie no i bieżące remonty. Tak reasumując, przemysł stoczniowy, tak wojenny, jak i cywilny, jest absolutnie kluczowy dla naszego bezpieczeństwa i dotyczy to również Polski.
No właśnie, to przejdźmy teraz na to nasze rodzime podwórko. Jak są obecnie trendy w gospodarce morskiej, które mają wpływ na przemysł okrętowy i jak właśnie w nich odnajduje się nasza polska branża okrętowa i jak dajemy sobie radę, czy mamy szansę dać sobie radę z globalnymi wyzwaniami, o których też mówiliśmy, czy dotyczą one też naszej branży okrętowej, czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości.
Tak, tutaj bardzo pozytywnym czynnikiem dla polskiego przemysłu okrętowego jest to, że jednostki, które mają być budowane, remontowane w polskich stoczniach przez polskich armatorów są rzeczywiście z nich zlecane. Jeżeli chodzi o jednostki cywilne, to przede wszystkim te trzy promy, o których tutaj już mówiliśmy, czwarty w opcji dla polskiego armatora, statki dla urzędów morskich, no w Gdyni, Szczecinie, cała seria, ale do Łomaczy, tu rzeczywiście dopilnowano, żeby te jednostki na nasze potrzeby były budowane w polskich stoczniach. No i oczywiście kluczowa obecnie sprawa budowy okrętów wojennych dla potrzeby marynarki wojennej RP w polskich stoczniach. Miesiąc temu ukazał się tutaj w Dzienniku Bałtyckim bardzo ciekawy wywiad z prezesem holdingu remontowa, panem Adamem Ruszkowskim, no, który tam podsumował ubiegły rok, ale również zarysował plany na przyszłość. I otóż no, holding stawia na dwa sektory, oczywiście ekologię, ale również na produkcję wojskową. I może kilka słów właśnie po tej produkcji wojskowej, czyli budowie jednostek dla marynarki wojennej RP, bo to ona właśnie przeżywa w Polsce, można powiedzieć, renesans, a właściwie Polska wchodzi w produkcję jednostek, których nigdy w Polsce nie były realizowane. Na przykład no, budowa fregat klasy Miecznik. Cieszy ogromnie, że to zamówienie marynarki wojennej lokowane są w polskich stoczniach, dlatego że wiąże się to ze zdobywaniem nowych kompetencji przez niektóre w tak no, niepewnym wojennym czasie będą bardzo potrzebne naszemu krajowi.
Nowoczesne no, technologie to, też.
Dokładnie. No oczywiście tak, tylko w dużym skrócie program Miecznik, tak. Program budowy niższej średniej klasy Kormoran, teraz ostatnio program Delfin, czyli budowa tych dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego. Spodziewane są, mówi się o innych jednostkach. No te projekty realizowane będą przez konsorcjatów w różnych konfiguracjach, zremontowa, shipbuilding, PGZ, Stocznia Wojenna, inne podmioty. No, natomiast beneficjentem będzie cały polski przemysł okrętowy, gdyż no, duża część tych projektów będzie realizowana przez polskie firmy. No tu na wstępie trzeba powiedzieć, że rzecz pozytywna nastąpiła swoista rewolucja i przełom widoczny u decydentów, którzy zdecydowali się zlecać te jednostki w polskich stoczniach. A tak tylko króciutka dygresja, wcale tak to nie było takie oczywiste, tylko że pamiętamy tą realizację budowy korwety Gawron, która no, weszła do służby po 18 latach budowy pod zmianą nazwą Ślązak, to miała być korweta, w końcu skończyło się okrętem patrolowym. No i podmiotowi temu zlecono, który wykonywał 6 korwet, no nie był w stanie ich wykonać, zdecydowanie go to przerosło. No tutaj ambicje ówczesnych tam decydentów przeważały nad zdrowym rozsądkiem. Powierzono to podmiotowi, no, który nie był w stanie tego zrobić. No i oby to się nie powtórzyło. I, no i ta niesławna realizacja mocno zachwiała wiarę w samej marynarce wojennej i u decydentów, czy polskie stocznie warto brać pod uwagę przy realizacji programów zbrojeniowych. No natomiast przełom nastąpił wraz z realizacją, z sukcesem budowy niszczyciela min klasy Kormoran przez stocznię remontową Shipbuilding, gdzie tutaj no, decydenci zdecydowali się powierzyć ten skomplikowany projekt konsorcjum polskich stoczni, gdzie liderem i główny ciężar działa na siebie remontowa Szybilnik, a który zakończył się sukcesem. O czasie, w budżecie, doskonała jakość, dużej części siłami polskich podmiotów. No i branża tutaj udowodniła, że jest w stanie budować skomplikowane technicznie jednostki. Ale to jest jedna rzecz, zdolności branży, ale również trzeba było przekonać decydentów tutaj do tego. I tutaj no, wiele osób tutaj pozytywnie lobbowało za realizacją programu budowy Miecznik no i innych programów w polskich stoczniach, ale tutaj ja muszę wspomnieć o ogromnych zasługach jednej osoby, przewodniczącego Konwentu Morskiego, pana kapitana Zbigniewa Sulatyckiego, który niestrudzenie przekonywał najważniejsze osoby w państwie, że na przykład programy zbrojeniowe dla marynarki wojennej mogą być wykonywane w polskich stoczniach, znaczy budowa promów, nie musi iść do Chin. Wielokrotnie zapraszał na posiedzenia Konwentu Morskiego najważniejsze osoby w państwie i przekonywał. To, co zrobił dla branży okrętowej pan kapitan Sulatycki i szerzej dla gospodarki morskiej, dla całego wybrzeża Pomorza, jest nie do przecenienia i za to powinniśmy być bardzo wdzięczni. To człowiek kocha morze, rozumie szanse, jakie stwarza ono dla gospodarki. Naprawdę, naprawdę wielka postać. Powinniśmy być tutaj bardzo, bardzo wdzięczni.
I w najbliższej przyszłości czego możemy się spodziewać? I nie tylko patrząc na budowę okrętów dla marynarki wojennej, bo też jest sporo takich sytuacji, z których można skorzystać. No na przykład starzeje się światowa flota tankowców, skończą 1/3 chyba, czy 1/4 samych tankowców skończy niebawem 20 lat. polskie stocznie tutaj mogłyby zawalczyć o jakieś możliwości budowy albo współpracy przy budowie. Do tego mamy też wymagania Unii Europejskiej związane z Fit for 55 i jest kwestia przerabiania też wielu jednostek na napędy bardziej ekologiczne, ale tutaj mamy już minutkę.
Tak, tylko tak może króciutko, więc rzeczywiście dekarbonizacja to będzie taki czynnik. Dekarbonizacja gospodarki, ale również transportu morskiego to będzie jeden z głównych czynników, który będzie rzutował na przemysł okrętowy. Tu są ogromne szanse dla naszego przemysłu okrętowego rodzimego. Druga to też trzeba powiedzieć o tej sytuacji, która jest związana z napaścią Rosji na Ukrainę i wprowadzonymi sankcjami na rosyjskiego agresora. No, które tutaj wszystko wskazuje, będą miały trwały charakter, no, w związku z czym te surowce energetyczne, tak jak gaz, ropa, węgiel, produkty ropopochodne, również, ale również inne materiały, tam stal czy aluminium, inne dotąd dostarczane drogą lądową za pomocą rociągów, no teraz będą musiały być dostarczone do Europy drogą morską. Lądowy kierunek wschodni prawdopodobnie długofalowo zostaje zamknięty dla Europy, co widać już w europejskich portach, w tym również polskich. No wystarczy spojrzeć w trakcie spacerów nad morzem, do czego
I,
zachęcam.
I to już musimy niedawno, kończyć, panie dyrektorze.
Tylko króciutko. Niedawno w trakcie spaceru liczyłem statki, które stoją na rejonie. Liczyłem 25 dużych jednostek. No rzecz niespotykana. A przybywające statki, zwiększający się ruch w polskich portach, to również szanse dla polskich stoczni remontowych.
I tu stawiamy kropkę. Pięknie dziękuję. Moim i państwa gościem był dziś Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych. Nie trać czasu, zaufaj specjalistom. metalpoland.com